Gdzie ja pracowałem, nasz dyrektor, człowiek wykształcony w Moskwie, skończył studia, pracował w Komitecie Wojewódzkim Partii i stał tam służbowo przeniesiony do przedsiębiorstwa. I dowiedział się, że taki człowiek pracuje. Wskazując na mnie, kiedyś wzywa mnie i mówi, słyszałem, że nie jesteś katolikiem. Do jakiego wyznania należysz? Bo ogólnie się zawsze mówi pewno Świadkowie Jehowy, bo to najbardziej organizacja czynna w naszym kraju. Ja mówię, ja reprezentuję główne wyznanie protestanckie i główne zarysy naświetliły w jego gabinecie i poddałem to, co podaje Pismo Święte, jak należy żyć, postępować w codziennym szarym życiu. A więc był bardzo zaciekawiony. Chętnie mówił, by przyszedł na nasze wykłady. Ale wstrzymuje go partię. Wówczas, prawda, dzisiaj w ramach nowej demokracji, warunki się zmieniły, ale wówczas mówi, gdybym się pokazał, ktoś mnie zauważył, mógłby donieść. Mógłbym utracić stanowisko, poważanie. A więc historia jakby się cofnęła 2000 lat wstecz. Wielu z nami sympatyzuje, ale otwarcie nie chce przystąpić. Dlaczego? Bo Bóg dane jednostki nie powołuje do świętej swojej służby. Jest okres naprawienia wszystkich rzeczy w 1000 lat. I te osoby chętnie przyjmą na podstawie wiary, posłuszeństwa i dobrych uczynków. A więc odmianę warunków, jakie będzie inauguracja wejścia nowego przymierza w życie. Tak było za czasów Jezusa. Nikodem przyszedł w nocy jak był. I pytał się, nie chcąc być zauważony przez nikogo. A więc Jezus rozumiał jego intencje, przyjście, jego pobudki, działanie. Przecież Jezus był osobą doskonałą, nikt przeniknął z jego myśli. A my jesteśmy tylko pod wpływem Ducha Świętego. A więc historia jest bardzo wymowna w naszym tematowym tekście. Poniżenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niezależnie od tego, gdy Jezusa traktowano jak zbrodniarza, powiedzmy, o przestępstwa uczynione kryminalnie, oddano go na poniżenie najniższym i najbardziej nikczemnym elementom. Wokoło pałacu najwyższego kapłana znajdował się otwarty dziedziniec, na którym zgromadziło się wiele osób zaciekawionych aresztowaniem Jezusa. Jedni go znali bardziej bliżej, inni słyszeli o Jezusie, o jego wspaniałych cudach, a tym bardziej, gdy wskrzesił Łazarza ze śmierci. Ale również na tym dziedzińcu byli żołnierze rzymscy. Przez ten dziedziniec wprowadzono Jezusa do wartości, narażając na szyderstwa i kpiny ze wszystkich stron. Dlatego, że Jezus oświadczył, że jest Synem Bożym. Powtarzano to z ironią i jego własne słowo. Zauważmy, co mówi ten sam rozdział 26 od wiersza 64. Rzekł mu Jezus, tyś powiedział, wszakże powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc, bluźnił. Cóż jeszcze potrzebujemy świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo Jezusa. Naród żydowski w owym okresie czasu spodziewał się przyjścia Mesjasza i Wybawiciela ich narodu. Ich duma narodowa została poniżona, godność osobista. A więc znajdowali się pod okupacją rzymskiego prawa. Przedstawicielem tego prawa był Piłat, Poncjusz. Człowiek już nie młody, doświadczony sędzia, bo inaczej Tyberiusz na takie wysokie stanowisko nie wystawiłby go, ażeby utrzymał ład i porządek. Ale tłum, widząc, z jakim okrucieństwem traktowano Jezusa, na sądzie czuł się upoważniony do zamanifestowania wobec Niego wszystkich ujemnych cech swej ludzkiej natury. Szlachetność, prawość charakteru Jezusa prowadziło tych ludzi w stan obłędnej złości i nienawiści. Jezusa łagodność, niewinność, cierpliwość budziły w tłumie natchnioną nienawiść. Dlaczego? Dlaczego ci ludzie mieli tyle nienawiści w swoim umyśle i sercu? Ponieważ miłosierdzie, sprawiedliwość została podeptana w umysłach ludzkich. Teraz przyszła fala znęcania się i drwi. Kapłani, przedstawiciele narodu, wygnali ze swych serc wszelkie współczucie i humanitarność. Sądzeniu i poniżeniu i ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa występują na widowni trzy grupy osób i będziemy w krótkości nad nimi rozważać. Trzy grupy osób. Pierwsi byli ci, co byli powodowani zazdrością i wydali Jezusa na śmierć. Byli to dumni, wyniośli i zarozumiali obłudnicy. Przedstawiciele narodu żydowskiego, którzy chociaż odczuwali swoją niższość i widzieli, że nie byli zdolni i sposobnymi nawozów i wybawców narodu, to jednak tak usilnie pożądali zaszczytu i chwały od ludzi oraz korzyści ze swego stanowiska. A więc byli to faryzeusze, saduceusze, nauczyni piśma, teolodzy, profesorowie nauk Starego Testamentu, że nie mogli znieść widoku swego rywala. Oni byli o niższych talentach, a więc mocy, zdolności, taką jak posiadał przecież nasz Pan, uzdrowienia wszelkich chorób i wskrzeszania umarłych. Te osoby nienawidzili Pana Jezusa bez żadnej przyczyny. Nie mieli żadnych powodów, a jednak zazdrość ich serc, że za nim idą tłumy, że gdy wołano Hosanna synowi Dawidowemu, niech żyje król izraelski, słano gałązki palmowe i kwiaty, gdy on wjeżdżał na święcie do ich stolicy Jerozolimy. Oni to wszystko bacznie obserwowali i mówili w sercach swoich, ten człowiek będzie dla nas niebezpieczny. Cały naród Izraela stanie za nim. Utracimy stanowisko, poważanie. A więc wszystko, co można osiągnąć w tym życiu. Najlepszą rzeczą to pozbyć. Ale w jaki sposób? Szukano między uczniami zdrajców. I takim znalazł się Judasz, który za cenę 30 srebrników niewolnik w owym okresie czasu w państwie rzymskim w sile wieku lat 30. Zdrowy mężczyzna był sprzedawany na targu za 30 srebrników. Za taką cenę zapłacili ci przedniejsi faryzeusze nauczeni w piśmie i znaleźli jednego ucznia, który miał słabość do pieniędzy. I Pismo Święte nam mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Że niektórzy, pożądając ją za wszelką cenę, chcą ją zdobyć. Poprzebijali się wieloma boleściami i kłopotami. Żyjemy w nowych warunkach nowej demokracji i wolności. Zobaczmy, jak ludzie ubiegają się. Banki komercyjne, narodowe, spółki, ludzie wkładają pieniądze, często ostatnie oszczędności. Widziałem dramat w telewizji. Starsza osoba powyżej lat 80. Oszczędności złożyła do banku około 10 milionów i na 33%. Nagle bank upada. Przychodzi, już w nocy ustawia się w kolejce i chce wyciągnąć pieniądze, ale w banku ich nie ma. Rozpacz. A więc oglądałem te sceny, może bracia również zauważyli. W godzinach bardzo późno wieczorem. Jakie osobiste dramaty ludzie przeżywali. Zapłacono 30 srebrników na poniewielkie krótki hańby krzyża i ukrzyżowanie naszego państwa. Czy Judasz był szczęśliwy z tymi pieniędzmi? On miał słabość, on przeliczył. A więc bądźmy bardzo ostrożni w tym zakresie. My możemy posiadać wszystko, miliony. Niektórzy mają bracia. Ale Pan daje specjalne słowo, bo wie, że ich szatarstwo będzie prawidłowe. Że nie stracą na rzeczy światowe. Takie, które świat się dzisiaj ubiega. A więc wystawny tryb życia. Ani luksus nie jest udziałem dla ludu Bożego. Ktoś by mógł powiedzieć, bracie, a ja mam dziesiątki, setki milionów. Ja mogę z tymi pieniędzmi robić, co mi się podoba, to jest moja rzecz. Tak mówi świat. Idę mu wolno. On jest światowy człowiek. Ale na nas, poświęconych Bogu na służbę, obowiązują pewne zobowiązanie wobec Boga. Szafarstwo. Bardzo ważna rzecz, dziedzina naszego życia. A więc my jesteśmy odpowiedzialni za nasze pieniądze, za szafowanie. Świat może mieć jeden dom w górach, drugi nad morzem, i jachty, nawet i samolot prywatny. Czy Pismo Święte zabrania? Nie zabrania. Każdy człowiek jest obdarzony własną, niezależną wolą. Czy to ma znaczyć z drugiej strony, żeby bracia nie mieli samochodów, ani domów prywatnych? Nie. Pismo Święte je zabrania. Ale my nie mamy tracić pieniądze na takie rzeczy, które są nieprzydatne albo niekorzystne. Pismo Święte nam mówi, że wszystko jest wolne, ale nie wszystko jest pożyteczne. Uważam, że bracia przeżyli już prawie dziesiątki lat i są ustabilizowanymi, a więc mają pewne doświadczenia w swoim życiu. Jak należy postępować, żeby podobać się Bogu? Spójrzmy na chwilę na braci w Ukrainie, jakim oni tęsknym okiem wyglądają. Na braci z Polski, którzy przyjeżdżają autobusami i drogą osobistej ofiary niosą pomoc, olej, masło, herbata, kawa, cokolwiek jest możliwe do udźwignięcia. A więc ja osobiście doświadczyłem, żeby nie być ciężarem danego braterstwa, moi dzieci, kilka, a więc wyciągają rączki do wuja, spoglądają, co tam wujek przywiózł z Polski. A więc nasze zobowiązanie, nasze szafarstwo powinno być takie, żeby się Bogu podobało. Rozważamy dalszą część pierwszej grupy. A więc ci możni w Izraelu, rządcy religijni, nauczyciele ludu, najbardziej wykształceni mężowie narodu, znawcy prawa zakonu, prawa Bożego, zazdrościli Jezusowi wzrastającego wpływu, sławy i autorytetu, a szczególnie między ludem prostym, bo obawiali się, że mogą stracić poważanie i swoje stanowisko. Gdy Jezus przemawiał do tłumu, ludzie ciągnęli tłumem. Dlaczego? Bo każdy szukał odrobinę pocieszenia. A Jezus, gdy był największym oratorem wszechczasów, dobór wypowiedzianych pięknych słów, ludzie zapominali o swych troskach, kłopotach i osobistych przeżyciach czy dramatach. A każdy z nas taki dramat osobisty przeżywa, czy w starszym wieku, czy w średnim, czy młodzież, w szkołach licealnych, podstawowych, przeżywa swoje osobiste, często nieujawnione dramaty. Często młodzi nie chcą się zwierzać swojej matce, ojcu. Ale gdy zbiorą się na konwencji, oni mają swoje tematy, swoje problemy. Tak jak starsi mają inne problemy, w średnim wieku inne problemy. A więc wówczas ludzie po prostu cisnęli się do Jezusa, bo każdy znalazł jakieś słowo pocieszenia. Drugą klasę stanowili ludzie działający z najniższych pobudek, bezmyślni pachałkowie, często fałszywi świadkowie, zbyt samolubni, aby odepchnąć pieniądze. Ci byli często przekupili za pieniądze, aby wydać fałszywe świadectwo. Sumienie mówiło nie mów tych rzeczy, ale złożone pieniądze na ich ręce zaprzeczali wbrew własnemu sumieniowi i wydawali fałszywe świadectwo przeciwko Jezusowi. Co Jezus mógł myśleć o tych ludziach, gdy stanęli przed nim i mówili, ten człowiek mówi, że budowa świątyni Salomona, która trwała dziesiątki lat, ten człowiek powiedział, rozwalcie ten kościół, ja w trzech dniach wystawię go. Inni fałszywe świadectwo wydawali, ale często były sprzeczne. A więc pytania sędziów były często obiektywne i oni zaprzeczali własnym zdaniu. A więc sumienie mieli potępione w tym znaczeniu, że przyjęli pieniądze, aby wydać złe świadectwo przeciwko niewinnej osobie. Manifestowali swoją odwagę z drwiną i pogardą na ustach. To byli ci, którzy pluli na oblicze Jego i pięściami Go bili i mówili, prorokuj nam, kto Cię uderzył z tyłu. Przedmiotem drwi zrobili sobie niewinną osobę Jezusa Chrystusa. Jakbyśmy my się zachowali, gdybyśmy się znaleźli na miejscu Jezusa. Jaki byłby nasz odruch, drodzy bracia i siostry? Każdy może przeegzaminować sam siebie. Jak ja bym się zachował na miejscu Jezusa? Czy zniósłbym daleko znoszenie, cierpliwość, pokorę, okazał i manifestował na zewnątrz? Jezus się nie odwzajemnił. Był osobą doskonałą. Mógł od razu wskazać, ten człowiek mnie uderzył. Miał prawo powiedzieć i znał osobę, ale Jezus milczał, nie wdawał się w niskie pobudki. Jaka była odpowiedź Jezusa? Pan Jezus znał proroctwa Starego Testamentu. Przecież On badał przez 40 dni i nocy po swoim chrzcie w Jordanie na puszczy i zobaczył. Pośród rozlicznych tekstów Pisma Świętego. Dlaczego Jezus zachował taką postawę, a nie inną? Czy Jego reakcja była prawidłowa? Zapewne, że tak. Zauważmy, co nam mówi prorok Izajasz. Odczytam tylko dwa wiersze Pisma Świętego. Proroctwo Izajasza, 53 rozdział, a wiersz 7 mówi tak. Uciśniony jest i utrapiony, i nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy go strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. Czy Pan Jezus znał ten tekst Pisma Świętego na pamięć? Czyż to był człowiek doskonały? My mamy zakodowane w naszych szarych komórkach 100, 200. To już jest rekord. Proszę tekstu Pisma Świętego do napamięć. Nie każdy jest takim olbrzymem umysłowym, jak i wracącym. Bracia starszego pokolenia pamiętają jego wykłady, gdy był w Polsce w 1947 roku, gdy on przemawiał. On cytował teksty z Biblii, a nie otwierał. Około 30-40 tekstów w każdym wykładzie cytował. I komentował w odpowiedni, prawidłowy sposób. No, ale to było specjalne narzędzie w ręku Boga. Zauważmy inny tekst Pisma Świętego. To samo proroctwo Izajasza, 50 rozdział, a wiersz 6 mówi tak. Ciała mego nadstawiam bijącym i policzków moich tych, którzy mnie targają. Twarzy mojej nie zakrywam od obelżenia i próbania. Zobaczmy, prorok Izajasz w proroczy sposób mówi. Może nie zdawał sobie sprawy, do kogo te słowa się odnoszą. I wypełniły się osobie naszego Pana. Ciała mego nadstawiam bijącym i policzków moi, tych, którzy mnie targają. Twarzy mojej nie zakrywam od obelżenia i próbania. Pan Jezus przypomniał sobie ten tekst Pisma Świętego w danej scenie i w danej chwili. I dlatego nie oddajemy się, ani nie mówił o obelżywych słów wobec przeciwników. Trzecią grupę lub klasę stanowili zimni i okrutni słudzy rzymskiego państwa, którzy rozumiejąc, że to oni są tylko czynnikami wykonawczymi prawa rzymskiego. Oni byli w służbie rzymskiego państwa za pieniądze. Nie dbali nic o sprawiedliwość lub obronę słuszności czy sprawiedliwości. Ich zadaniem było wykonać zarządzenie zwierzchników władz rzymskich. Ich zadaniem było przebijać gwoździe przez żywe ciało i wtłoczyć koronę cierniową na głowę ofiary naszego Pana. Było to okrutne zajęcie, lecz oni byli zimni, jakby bez serc. Rzymscy żołnierze byli obcokrajowcami. Pamiętali o swych obowiązkach i o swoich pieniądzach za służbę w państwie rzymskim. To oni miotali los o szatę naszego Pana, która była tkana w całości. A więc mówili, nie rozrywajmy, bo tak miało się wykonać zgodnie z proroctwem Starego Testamentu. A więc ci rzymscy żołnierze, oni byli obcokrajowcami. Ich rodziny były dalekie, w Rzymie, na Półwyspie Apenińskim. Ich określenie obowiązku żołnierzy podpisywali kontrakty na 3 lata, 5, 7, 10. I byli tylko zwolennikami prawa rzymskiego. Wszelki humanitaryzm, litość, współczucie było dla nich obce. Postrzegając te różne objawy niegodziwości, poniżenia i cierpienia, tych, co przyczynili się do plucia na niewinną twarz Jezusa. Takie same elementy istnieją do dziś na świecie. Mimo cywilizacji i postępu, inteligencji i wykształcenia, są osoby Zawsze znajdą się w każdym społeczeństwie, działają z najniższych pobudek. A więc oni prześladują lud Boży. Nie w znaczeniu, że ktoś nas pisze, rzuca kamieniami na ulicy. Ale nasi sąsiedzi często ze sobą wzajemnie rozmawiają o nas. Wyrażają się w sposób nieprzychylny. Dlaczego? A przecież myśmy im nic nie zrobili. Niesiemy tylko pomoc w ramach naszej możliwości. Jedna szata zaślepia ich umysły, ażeby przyczynić się do poniżenia ludu Bożego. Ci, którzy wzięli dobrowolnie symboliczny krzyż wraz z naszym Panem i dźwigają ku krzyżu wciąż często. Kłopoty, doświadczenia, choroby. Często uginamy się pod ciężarem krzyża, tak jak Jezus. Nasze kroki są chwiejne. Dlaczego? Ponieważ ten krzyż przyciska nas. Szatan się stara nas zwieść z drogi poświęcenia i ofiarowania. On wysuwa subtelne argumenty. Daje się zauważyć, że dzieci wykształcone często poniżają rodziców niewykształconych. O co pyta matka mojego świata? Skończyła 7 razy jakieś kursy pisania na maszynie. Ja mam wyższe wykształcenie, ja mam inne spojrzenie. Mój sposób myślenia jest wyższy, aniżeli twój. Przyczynia się do poniżenia rodziców, którzy są poświęconymi, cichymi, pokornymi. I znoszą to wraz z naszym Panem, drodzy bracia i siostry. We wszystkich wiekach, aż po dzień dzisiejszy, są ludzie, którzy byli wydać takich ludzi na haniebną śmierć. Są to ludzie w minionych wiekach i byli i są, którzy mienią się być przedstawicielami Bożymi duchownymi. Lecz swej zazdrości i obłudzie gotowi byli potępić prawdziwych naśladowców Pana Jezusa. Gotowi byli ich wygnać na banicję, jak to było w minionych wiekach. Niszczyć ich wpływy i wtrącać do więzień i prowadzić na śmierć przez spalenia na stosie. Tak jak spalono Jana Husa, Hubmajera, Serweta, Savonarola i wielu, wielu jeszcze innych mężów i bohaterów miast. Chciałbym zwrócić uwagę na moment, tylko na chwilę, na postać Jana Husa. Był to czeski reformator, znany nam z historii, jakie on poniósł poniżenie dla Boga i dla Chrystusa. On wykłady głosił w kościele betlejemskim w Pradze. Miałem tam możliwość przebywania w tym kościele. I osobiście stać przy jego łożu, w tym pokoju. I na mównicy, rekonstrukcja tej mównicy z XIV-XV wieku przetrwała do dnia dzisiejszego. On mówił tylko o płomienne kazanie, etyczno-moralne, jak człowiek powinien postępować wobec 10 praw Bożych. A więc mówił, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi niestosowne lub cokolwiek pobłądziłem jako człowiek wierzący, a jestem człowiekiem niedoskonałym, proszę przyjść i napominać mnie. A ja odwołam wszystko to, co mówię. Ale nikt nie miał odwagi przyjść. Wyższe duchowieństwo gani, że mają wielkie majątki. Wielkie zyski czerpią z dochodów. Biedny człowiek musiał pracować. Od świtu do zachodu słońca. Za marne wynagrodzenie. Biedne mieszkanie. A więc wyżywienie również nieadekwatne do wysiłku fizycznego na roli. On wykazywał, że Bóg stworzył wszystkich ludzi. że te pieniądze powinny być rozprowadzone między biednych ludzi. A Pan Jezus nauczał, że korzeniem właśnie tego wszystkiego zła jest miłość pieniędzy. I apostołowie również o tym uczyli, że podział powinien być niespodobany. O, gdybyśmy powiedzieli bogatemu człowiekowi, żeby rozdał majątek, tak jak Pan Jezus powiedział do bogatego człowieka, sprzedał majątek. Rozdaj ubogie między braci w Izraelu, a będziesz miał skarb w niebie. Młody człowiek, całe życie przede mną mam sprzedać widzi Boga. I za Jezusem w poniżeniu, w cierpieniu, urągania i drwiny znosić na każdy dzień. Jestem bogaty, mam poważanie, mam wszystko. Co jest za wysoka cena? Skarb w niebie, coś nieuchwytne, co nie można dotknąć, uchwycić. Ale Pan Jezus właśnie taki przyszedł. O, drodzy bracia i siostry, taki właśnie wyjątku jest wano go na koniec konstancji do Glejny nietykalności dał Zygmunt, król, cesarz niemiecki. Napisał wszystko z pieczęcią. Może, że stracony, sparony na stosie. Po prostu chcieli go wypuścić z miasta Pragi. Po takim pustosz tego muzeum opowiadał. A on jednak mówił, ja jadę. Muszę wykazać przed całym światem chrześcijańskim, tak jak później Luther na Sejmie Wolski. Mówił przed całym Sejmem, nie mogę inaczej. Jak tu stoję, Boże, dopomóż mi. Stanął przed nimi. Powiedział. Stoję całego swojego życia. A był to człowiek wykształcony, znał 4 biegle języki. Był profesorem na Uniwersytecie Karola w Pradze. I jego podpis oglądałem osobiście, jest tam ujęty, jako dokument historyczny. A więc ten człowiek wykształcony nie patrzy na to, co go spotka. Ale będąc spłodzony z Ducha Świętego jako członek na myśli ostatni. Wiemy, że dzisiaj jest na fazie duchowej. Przy pierwszym lepszym znaku w stanie 1978 roku został wzbudzony jako ogólnie Kościół i znajdujemy się na fazie duchowej. Wraz z wieloma innymi tysiącami, którzy znajdują się w tej chwili uchwale naszego Pana. A więc, gdy on przybył do tego miasta, natychmiast trącano go do podziemnego roku. 9 miesięcy trzymano go w urągających warunkach, jakby na ironię. Ręce i nogi skuto grubymi łańcuchami. Potrójne mury i kraty dzieliły go od wolności. Ale znalazły się 3 osoby, które przebywały w owym okresie czasu w towarzystwie polskich biskupów, które odwiedziły go w więzieniu. Był to Jan Zieliszkowa, kasztelan kaliski i sławny rycerz spod Grunwaldu Zawisza Czarny. Znana postać historyczna Sienkiewicza Krzyżacki. Człowiek potężny, około 2 metrów wzrostu, przyjechał i gdyby słuchał kazań Jana Husa w więzieniu, chciałbym miecza i chciałbym uwolnić, ale zarzucono siatkę metalową i nie mógł nic zrobić. Następnie 24 godzina został usunięty z granic Niemiec. Spalono Jana Husa. Nie był to jakiś starzec. Lat powyżej 40. A więc takie poniżenie po nas, mimo że miał grzech nietykalności, został poniżony. Wszyscy chcący kroczyć śladami naszego Pana, mają udział w poniżeniu, w zgardzie, urągach, drwin, aby cierpieli z nim. W wypadku Jezusa Bóg użył tych srogich doświadczeń, aby dowieść miłość, wierność swego Syna. Aby tak przed aniołami, jak również przed ludźmi zademonstrować pełne posłuszeństwo i wierność wobec Najwyższego Boga. Ważną rzeczą dla nas jest, czy w taki sam sposób cierpimy z Chrystusem w Jego poniżeniu. Cichości, ze spokojem i męstwem możemy zadać sobie indywidualne pytania i dać odpowiedź, czy naprawdę mamy ducha poświęcenia i ofiarowania Ducha Pańskiego, że możemy w taki sposób cierpieć z Chrystusem i z cichością znosić urągania i wzgardę, szyderstwa i drwiny i trud poniesiony dla Ewangelii Chrystusowej. Jeżeli jesteśmy wsparci o Jego łaskę i wewnętrzna siła Ducha Świętego jest w nas, to my potrafimy znieść wszystkie przeciwności losu naszego. Złorzeczono naszemu Panu. Co znaczy złorzeczyć? Znaczy niesprawiedliwie i niepotrzebnie mówić i postępować nieprzychylnie wobec innych. Jezusa po skazaniu go na śmierć żołnierze rzymscy wzięli go siłą po prostu, skazany przez Piłata, a więc dwóch innych złoczyńców byli równie skazani na śmierć. I w tej drodze krzyżowej na Golgotę szedł nasz Pan. Często ginął się pod ciężarem literalnego krzyża. A jaka była reakcja tłumu? A ludzie śmiali się, szydzili i drwili. Mówili, innych ratował. Dlaczego nie ratuje samego siebie? Inni patrząc na bijących się z bólu skazańców mówili, Jezusie, wstąp z krzyża, pokaż nam jeszcze jeden cud. Jezus mógł to uczynić. Mógł uczynić. Zejść z krzyża i pokazać moc chwały potęgi Bożej. Ale Jezus wiedział, że Jego krzyż był pogardą, poniżeniem. Że po krzyżu nastąpi zmartwychwstanie. I tak jak Pan Jezus powiedział do najbliższych uczniów, że będzie prześladowany, poniżony. Następnie ukrzyżowany i zmartwychwstanie i następnie wstąpi do Ojca. Apostoł Paweł pisze list miłujący do Filipensów w drugim rozdziale, że nasz Pan Jezus był posłuszny aż do śmierci, a to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg nader go wywyższył do chwały i nieśmiertelności boskiej. Kończąc pierwsze rozważanie naszego podstawowego tematu, jak my możemy odnieść te przykłady szyderstwa, a więc lucia na twarz niewinną naszego Pana w odniesieniu do ludu Bożego. Przykład Jezusa jest ponadczasowym. Szatan stara się z całą determinacją zniszczyć lud Boży. A więc kłótni, nieporozumienie, dom, rodziny, dzieci, dorastających z rodzicami. A więc często poniżenie w zborze może przyjść. Bo ja to doznałem. Może przyjść poniżenie w zborze. A więc ktoś nagle zmienia swoje zdanie pod względem brata czy siostry. Ja nie miałem samochodu, nie miałem doświadczeń, ale gdy otrzymałem samochód, Narobiłem sobie wiele kłopotów i doświadczeń. Jadę jako młody kierowca, już nie młody dzieci. Jadę. Konsternacja. Zdenerwowanie. Kolumna samochodów się posuwa. A więc jadę. Patrzę tylko przed siebie. A siostra stoi na ulicy. Nie zabrała parasola. Jest burza. Stoi, kiwa. A ja się nie zatrzymuję. Jadę sam. I mówię, widzieć, bracia. Wykłada, to ty umiesz ładnie mówić, ale uczynkami się zapierasz. Stałam, kiwałam, a nie stanęłeś. Dumny jesteś, że teraz jesteś kim, bo masz samochód. Popatrzałem na mnie. No, siostra, kochana, żebym ja cię widział. Zrozum, że ja jestem nowym kierowcą 2 tygodnie dopiero. Ja cię nie widziałem. Gdybym cię widział, na chodnik bym wjechał. Łamał prawa, żeby zabrać tylko siostrę. Patrzy ze zdumieniem i mówi, prawdę mówisz. Ja mówię, dowód. Będę 3-krotnie przyjeżdżał do twojego domu i zabierał cię, żeby się zrehabilitować w twoich oczach. I tak też uczynimy. A więc możemy ponieść takie małe poniżenie. Niewinne. Dla Chrystusa i dla Pana. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w 15 rozdziale wierszu 3. Urągania urągających tobie przyprawi na mnie. Słowa urągać komuś znaczy naigrywać się z niego, szydzić i wyśmiewać. Starajmy się znosić urągania Chrystusowe, tak jak On je znosił z litością i modlitwą zabłądzących i zdeklarowanych. Apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, a wierszu 12 mówi. Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Czy my żyjemy z Chrystusem i idziemy przez nasze życie? Czy my nasze kroki stawiamy mocno w prawdzie? Czy nasze kroki są twierdze? Czy zbaczamy z drogi poświęcenia na lewo lub na prawo? Dlatego są starsi zborowi, starsze siostry wieku, a więc starsi mężczyźni i bracia, którzy często regulują nieprawidłowe drogi naszych młodych braci mężczyzn. Wśród utrapień, jakie lud Boży musi znosić, można wymienić strach powodę obecnymi złami warunkami i ustawiczną opozycją przeciwnika, to jest szatana. Prześladowanie ze strony świata i opozycja ze strony ciała. Często choroby, smutek i nagła śmierć w rodzinie. A jako wynagrodzenie za te straty Pan udziela duchowych błogosławień. Radowanie się wśród obecnych warunków niesprawiedliwości, grzechu, degradacji. My mamy wewnętrzny pokój, a więc jeżeli z nim cierpimy. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale, wierszu 17, zmiękny szkodować się dzieje. Oglądałem scenę wyboru Mendele na Afryce Południowej. Człowiek, który przesiedział 27 lat w więzieniu. Człowiek pełen hartu, mając 75 lat, został prezydentem Republiki Południowej Afryki, RPA. 75 lat. 27 lat siedzenia dla spraw idealnych wolności swego narodu Murzynów. I został wyniesiony do godności prezydenta przez jawne demokratyczne wybory, jak oglądaliśmy to na scenach telewizji. A jaka będzie nagroda zwycięzców, drodzy bracia i siostry, królestwa naszego Pana? Te urągania, drwiny i poniżenia są zarejestrowane w niebie. I z drugiej strony Pan Jezus, On ukrzyżowany, z góry patrzy na nas, Bóg Najwyższy. Jak my to poniżenia znosimy? Czy my się nie odwzajemniamy? Bo to jest najłatwiejszą rzeczą. Ludzki obrót. O, powiedziałeś ujemne zdanie pod moją adresem. Dziś tobie nie powiem, ale przyjdzie czas, że ja ci muszę to powiedzieć. Nieśmiernie, nie litość, nie współczucie, nie samokontrola. Bo często słowa wypowiedziane wyprzedzają myśl. Często się mówi, ja żałuję za to. O czym to świadczy? Że często my coś mówimy, ale nie analizujemy, co my mówimy. Więc słowa wyprzedzają myśl. Jest to bardzo niebezpieczna rzecz. Cokolwiek mówimy, cokolwiek głosimy, musimy się zastanowić, przeanalizować, jaki to będzie skutek, jakie odnosi pozytywne odniesienie dla tych, którzy to słuchają. Kończąc pierwszą lekcję poniżenia naszego Pana, bądźmy wierni w naszych codziennych usiłowaniach dojścia do mety, do zwycięstwa. Wielu zacnych naszych braci umarł, poszli w stan spoczynku i nie ma ich w szeregach ludzi Bożych. Ogień doświadczył, będzie doświadczał wiary naszej. A więc te doświadczenia są ciężkie. Często się uginamy, ale Bóg jest z nami. I nie dopuści większych doświadczeń, ale byśmy mogli znieść naszą wielkość. Mogą nas spotkać poniżenia ze strony świata, pod nadzorem szatana, jego prawdy aniołów. Ale także z powodu słabości i niedoskonałości drugich naszych braci i sióstr, tak jak podałem wszystkim. Ci, co przychodzą, te doświadczenia, które przychodzą od braci, są może najtrudniejsze do zniesienia. Ale czy my mamy odczuwać mniej sympatii i miłości? Zacytuję ostatni tekst Pisma Świętego. Apostoł Jan, zauważmy, co on nam mówi. Sposób wiarygodny, miły, zachęcający. Święty Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, a w wierszu 20 mówi tak. Jeśli by kto rzekł, miłuję Boga, a brata swego nienawidział, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować? A to czy rozkazanie mamy od Niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego. Jeżeli ktoś mówi, ja miłuję Boga, a jednak nienawidzi brata swego, nie wie, co on ten człowiek mówi. I zwodzi samego siebie. Podobnie jest z ludem Bożym. A więc to się odnosi szczególnie do poświęconych jednostek Bogu. Trwajmy w naszych poniżeniach czystych. Urągamy od świata. Często poniżenia w naszej rodzinie, od sąsiadów, współpracowników. Nie odwzajemniajmy się. Bóg wynagrodzi naszą cierpliwość, tak jak wynagrodzi poniżenie naszego Pana. Do boskiej chwały czci nieśmiertelną. Nie mamy już takich aspiracji, jak miał Kościół. Ale ostatnia klasa poświęcająca się Bogu na służbie. Prosto Joela, 2 rozdział, 28. Jako ci młodzieńcy, klasa młodociana godna będzie przechodzić próby doświadczenia. A wielu tych członków w starszym wieku znajduje się w zgromadzeniach ludu Bożego. Są to często siostry, starsi bracia, mało mówiący, słuchający. Ale to, co usłuchają, to, co przyjmą do serca, wdrażają w czym codziennym swoim życiu. My nie znamy serc jednych ludzi. Ja nie znam serca siostry ani siostry. Ale wiem, że zacność i miłość jest po stronie Boga, prawdy i sprawiedliwości. Bóg nas wynagrodzi. Kroczmy w światłości, a nigdy nie chcemy być. Bóg będzie z nami i wynagrodzi nas wysiłek, trud, często poniżenie. A radość będzie wieczna w królestwie Pana naszego, tego zwycięstwa życzę z całego serca również sam.
Dziękuję.